Black Weeks w sklepach Comfort. Moc rabatów do 30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnię. Przyjdź do sklepu Comfort po setki okazji, które dadzą Ci satysfakcję. Szczegóły promocji w regulaminie.
Misja specjalna w RMF FM. Konflikt izraelsko-arabski. Część trzecia. Wojna Jom Kippur.
Z góry schodzili powoli. On, Mojżesz i Jozue nieśli dwie kamienne tablice, które, jak czytamy w Biblii Tysiąclecia, były dziełem Bożym. A pismo na nich było pismem Boga. Mojżesz wracał do obozu Hebrajczyków pod górą Synaj. Już wiedział o złotym cielcu, którego Izraelici ogłosili Bogiem. Kiedy więc on i Jozue stanęli przed bramą obozu, zobaczyli złotego cielca i tańczących ludzi. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry.
Tak mówi pismo.
Ciężkim grzechem obraził Boga lud Izraela, za co Bóg postanowił go zniszczyć.
I pewnie mściwy Wszechmogący ze Starego Testamentu wykonałby groźbę, gdyby nie Mojżesz.
Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Podziałało. Bóg odpuścił i pozwolił wracać Mojżeszowi do swojego ludu z dobrą nowiną. Wylano potem wiele krwi żydowskiej, bo Mojżesz kazał pozabijać tych, którzy się sprzeniewierzyli Bogu. Ale na końcu nastąpiło odnowienie przymierza i pojednanie. Bóg wybaczył bałwochwalstwo, a Mojżesz wykuł z kamienia nowe tablice i zaniósł je Izraelitom.
Tak przedstawia się geneza święta żydowskiego Jom Kippur, które przypada w 10 dniu miesiąca Tishrei.
Według kalendarza świeckiego w 1973 roku był to 6 dzień października.
I tego dnia armia syryjska rzuciła się na Izrael jako wilk na owczarnię, żeby użyć określenia już wcześniej przytoczonego przez Toma Clancy'ego w powieści Suma wszystkich strachów.
Syryjczycy rozpoczęli atak o godzinie 14 od nalotu około 100 samolotów i 50-minutowego ostrzału artyleryjskiego.
Potem granice przekroczyły dwie brygady piechoty, każda z batalionem czołgów, baterią przeciwlotniczą, buldożerami do zasypywania rowów przeciwczołgowych, czołgami mostowymi do pokonywania przeszkód terenowych oraz strałami do usuwania min.
I to właśnie w te pojazdy strzelali czołgiści izraelscy, a strzelali celnie.
Straty były wysokie, a jednak Syryjczykom udało się pokonać fortyfikacje polowe i czołgi wbiły się w głąb obrony nieprzyjaciela.
Około godziny 17 200 spadochroniarzy zajęło izraelską bazę wyposażoną w nowoczesny sprzęt obserwacyjny.
Jednocześnie niewielki oddział zrzucony przez 4 helikoptery usadowił się na drodze dojazdowej na południe od bazy.
Schwytano wyspecjalizowany personel Mossadu.
Przekonani, że Izrael upadł, ujawnili wiele wrażliwych informacji.
W południowym rejonie wzgórz Golan sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej.
O północy meldowano do Tel Awiwu.
Około 300 syryjskich czołgów wjechało na południowe wzgórza Golan. Brak rezerw do zatrzymania ofensywy na Galileę.
Przerażony tragiczną sytuacją, minister obrony kazał przygotować mosty na Jordanie do wysadzenia.
Wydawało się, że historia państwa Izrael dobiega końca.
Pomysł rewanżu za wojnę sześciodniową dręczył Syryjczyków i ich sojuszników Egipcjan już od dnia jej zakończenia.
17 czerwca 1967 roku, czyli równo tydzień po podpisaniu zawieszenia broni, ministrowie spraw zagranicznych 13 krajów arabskich spotkali się w Kuwejcie, aby ustalić wspólną politykę wobec niechcianego sąsiada.
Żadnych rozmów, żadnych postanowień pokojowych, żadnej wymiany gospodarczej, czyli pełna izolacja Izraela.
Te postanowienia, tak zwana polityka trzech, nie była zarzewiem wojny na wyczerpanie, rozpoczętej praktycznie nazajutrz po zawieszeniu broni.
Incydenty, a z czasem również większe starcia zdarzały się nad kanałem Sueskim, w głębi półwyspu, ale też na wzgórzach Golan i na zachodnim brzegu Jordanu.
Przez następne 3 lata, do września 70 roku, wydarzyło się około 60 poważnych incydentów, z tym, że atak następował zarówno z arabskiej, jak i z izraelskiej strony.
28 września 70 roku zmarł bojowy prezydent Egiptu Gamal Nasser. Następcą został Anwar as-Sadat, który wcale nie zamierzał zmieniać polityki poprzednika.
I mimo że wojna na wyczerpanie skończyła się miesiąc przed śmiercią Nassera, napięcie wokół Izraela nie spadło.
Izrael nadal był oblężoną twierdzą, a jego najgroźniejsi przeciwnicy, Egipt i Syria, zgodziły się koordynować działania wojskowe i dyplomatyczne.
Na posiedzeniu Wspólnej Rady Obrony Ligi Państw Arabskich w styczniu 73 roku Egipt przedstawił raport podkreślający, że atak na Izrael musiałby zostać przeprowadzony jednocześnie z Egiptu, Syrii i Jordanii, co jak wiadomo nie było nowym odkryciem.
Nowa była natomiast strategia prezydenta Sadata.
Jej fundament zamykał się w jednym zdaniu wypowiedzianym do egipskiego ministra wojny.
Nie trać armii jak w 1967 roku.
Ale jak osiągnąć ten cel?
Przecież Izrael nieustannie rozbudowywał siły powietrzne i od 5 lat fortyfikował Synaj.
W październiku 68 roku, kiedy wciąż powtarzały się mniejsze i większe starcia wojny na wyczerpanie, armia Izraela rozpoczęła budowę linii Bar-Lewa.
Nazwa wzięła się od nazwiska pomysłodawcy projektu, szefa sztabu, generała Chaima Bar-Lewa.
Budowa kosztowała około 300 milionów dolarów.
Fortyfikacje ciągnęły się wzdłuż kanału przez 150 kilometrów od Morza Śródziemnego aż po Morze Czerwone.
Tylko wzdłuż brzegu Wielkiego Jeziora Gorzkiego zrezygnowano z fortyfikacji.
Żaden egipski generał nie będzie się przeprawiał przez tak szerokie jezioro,
tłumaczył Bar-Lew.
Na pozostałych odcinkach, oprócz samego kanału, który zdaniem izraelskiej generalicji był najlepszym rowem przeciwpancernym świata, wzniesiono ścianę z piasku wysoką na 20 metrów.
Sam piasek nie zrobiłby pewnie na Egipcjanach wrażenia, gdyby nie dwa techniczne szczegóły.
Po pierwsze, u podstawy wału zbudowano kolejny, tym razem betonowy wał.
Po drugie, obie konstrukcje były bardzo strome. Nachylenie wahało się od 45 do 60 stopni.
My, oficerowie sztabowi, szacowaliśmy, że przełamanie piaskowej ściany i zbudowanie mostu na kanale zajmie Egipcjanom w najlepszym wypadku 24 godziny, a realnie patrząc, 2 razy więcej.
Mówił generał Bar-Lew.
Zawałem zbudowano 22 forty. Każdy fort został obsadzony przez pluton.
Oprócz tego były jeszcze okopy, pola minowe, drut kolczasty i bunkry wyposażone w stanowiska broni maszynowej, moździerze, artylerię, a nawet stanowiska dla czołgów.
Ponadto w odległości 5-8 kilometrów za kanałem znajdowało się 11 twierdz, każda z kompanią żołnierzy w środku.
Na dnie kanału Izraelczycy zainstalowali podwodny system rur, którymi zamierzano pompować ropę naftową do kanału Sueskiego, aby potem ją podpalić.
Niektóre źródła izraelskie twierdzą jednak, że system tylko w projektach wyglądał doskonale.
W rzeczywistości był zawodny. Działało tylko kilka przepustów.
Do tego wszystkiego jako ważny dodatek wytyczono sieć dróg i wiosną 1970 roku linia Bar-Lewa była gotowa.
Przekonanie o jej mocy było tak duże, że oficerowie sztabowi zaczęli ją nazywać cmentarzem wojsk egipskich.
Linia powstała po to, by zapobiec możliwości poważnego egipskiego ataku na Synaj i w razie bitwy w jak największym stopniu zmniejszyć straty wśród broniących się oddziałów.
Mówił szef sztabu generał Bar-Lew.
I spotkał się z ripostą bohatera wojny sześciodniowej generała Ariela Sharona.
Linia Bar-Lewa doprowadzi tylko do unieruchomienia dużych formacji wojskowych i sprowadzi na nie śmiercionośne ataki artyleryjskie.
Nie słuchano go jednak i kiedy nad kanałem trwały wielkie roboty, w sztabie z równie wielką energią pracowano nad strategicznym planem obrony Synaju.
Przygotowano 2 warianty. W obu izraelski sztab generalny zakładał zatrzymanie nieprzyjaciela na linii Bar-Lewa za wszelką cenę.
Ale żeby osiągnąć powodzenie, potrzebowaliśmy informacji o dokładnej dacie egipskiego ataku co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem. To było zadanie Mossadu.
W ciągu tych 48 godzin izraelskie samoloty miały zaatakować nieprzyjaciela, aby zyskać czas na rozmieszczenie na Synaju 3 dywizji pancernych, czyli 300 czołgów, 70 dział i 18 tysięcy żołnierzy.
Tymczasem Mossad, oczy i uszy Izraela, nie wiedział, że w 1971 roku egipskie wojsko zakupiło 300 pomp produkcji brytyjskich, z których jedna mogła wydmuchać aż 100 metrów sześciennych wody w ciągu godziny.
Rok później dokupiono jeszcze 150 niemieckich pomp napędzanych małymi turbinami gazowymi.
Te pompy to był pomysł nowego szefa sztabu generała Sa'd ash-Shaziliego.
Generał Shazili należał do najlepiej wykształconych oficerów w armii egipskiej. Studia wojskowe odbywał zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w Związku Radzieckim.
Walczył w wojnie sześciodniowej na tyle efektywnie, że nie pozwolił zniszczyć swojej nielicznej dywizji.
Tym razem miał rozpocząć wojnę i uchronić armię Egiptu od zniszczenia, bo tego żądał prezydent Sadat.
Chcę, żebyśmy zaplanowali ofensywę proporcjonalną do naszych możliwości. Przekroczymy kanał i utrzymajmy przynajmniej 10 cm Synaju. Oczywiście przesadzam, ale to bardzo pomoże i odmieni sytuację międzynarodową na Bliskim Wschodzie.
Strategia Sadata miała na celu osiągnięcie sukcesu politycznego bez konieczności pełnego zwycięstwa militarnego.
Sadat potrzebował wojny w skali mikro.
I właśnie taką wojnę miał zaplanować, a potem przeprowadzić generał Shazili.
To było niezwykle trudne zadanie, ale on miał pomysł, jak osiągnąć ten cel.
Izrael ma dwie fatalne słabości,
twierdził Shazili.
Pierwszą z nich jest niemożność poniesienia dużych ofiar w ludziach ze względu na ograniczoną dostępną siłę roboczą. Drugim jest niemożność prowadzenia długotrwałej wojny, gdyż mobilizuje ona około 18% populacji żydowskiej. Przedłużająca się, ograniczona wojna obronna może najlepiej wykorzystać obie słabości.
Do czego zatem zmierzał Shazili?
Zamierzałem przeprowadzić ograniczoną operację polegającą na przekroczeniu kanału Sueskiego, zniszczeniu linii Barlewa i zajęciu terenu głębokości około 10-12 km na wschód od kanału.
Ten zasięg 12 km nie był wcale przypadkowy.
Tyle wynosił maksymalny zasięg naszej obrony przeciwlotniczej, opartej głównie na radzieckich rakietach ziemia-powietrze SA-2, SA-3.
Po osiągnięciu rubieży nasze dywizje miały się okopać i przejść do obrony. Wojna miała trwać do czasu, aż wyczerpany Izrael poprosi o rozejm lub pokój.
Lecz warunkiem przeprowadzenia ofensywy na Synaj był desant przez kanał Suezki i przedarcie się przez linię Barlewa.
Oba zadania uważano w Izraelu za niemożliwe do wykonania.
Łącza dyplomatyczne mocno trzeszczały przez te ostatnie 3 lata, a latem 73 zatrzeszczały jeszcze mocniej.
Jako pierwszy zastój dyplomatyczny poruszył Sadat.
W zamian za całkowite wycofanie się z półwyspu Synaj jestem gotów uznać prawa Izraela jako niepodległego państwa w rozumieniu definicji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Premier Izraela Golda Meir powołała komisję, której kazała przeanalizować propozycję Sadata.
Kiedy jednak komisja jednomyślnie stwierdziła, że interesom Izraela służyłoby całkowite wycofanie się ze wszystkich 3 terenów okupowanych.
Z Synaju, Zachodniego Brzegu i wzgórz Golan mocno rozgniewana pani premier Meir schowała analizy głęboko do szuflady i odrzuciła propozycje egipskie.
To z kolei nie spodobało się Amerykanom, którzy mocno liczyli na pokój na Bliskim Wschodzie.
Ambasador izraelski w Waszyngtonie, Isaac Rabin, usłyszał gorzkie słowa.
Powiedzieli mi,
referował w raporcie dla pani premier ambasador Rabin,
że to my będziemy odpowiedzialni za odrzucenie najlepszej okazji do osiągnięcia pokoju od czasu utworzenia państwa.
W lutym 73 roku Sadat złożył ostateczną propozycję pokojową, obejmującą wycofanie się Izraela z półwyspu Synaj.
Ofertę najpierw przekazano Amerykanom, a ci wysłali ją do Izraela.
Golda Meir ponownie powiedziała nie.
Tymczasem Amerykanie w osobie sekretarza stanu Henry'ego Kissingera mocno zaangażowali się w naprawę relacji arabsko-izraelskich.
Niestety z mizernym skutkiem.
Już po kilku miesiącach pośredniczenia w rozmowach na gorącej linii Kair-Tel Awiw, Kissinger mógł się przekonać, że Sadat chce odzyskać Synaj, a Golda Meir nie zamierza go oddawać.
W maju 73 roku armia egipska rozpoczęła manewry w pobliżu granicy z Izraelem i przeciągnęła je aż do sierpnia.
Potem zapanował względny spokój, który jednak zakończył się końcem września powołaniem pod broń nowych rezerwistów i rozpoczęciem kolejnych manewrów.
Mossad oczywiście wykrył ruchy dużych jednostek w pobliżu kanału.
Po analizie uznano, że nie są to zwykłe ćwiczenia.
Jednocześnie wykryto napływ wojsk syryjskich na wzgórza Golan, odwołanie urlopów i powołanie rezerwistów.
Działania te uznano za niepokojące, ale nie widziano w nich realnego zagrożenia.
Skąd taka opinia?
Otóż Mossad był pewien, że Syria nie zaatakuje bez Egiptu, a Egipt nie zaatakuje, dopóki nie nadejdzie potrzebna im broń i sprzęt.
Pomimo to zapobiegliwy sztab główny Izraela wysłał dodatkowe jednostki na wzgórza Golan.
Mossad czuwał nadal. Przez cały wrzesień Izrael otrzymał 11 ostrzeżeń przed wojną z wiarygodnych źródeł.
Jednak dyrektor generalny Mossadu, Tzvi Zamir, twierdził, że państwa arabskie nie są gotowe na wojnę.
Zmienił zdanie 4 października, gdy wykryto dodatkowe oznaki zbliżającego się ataku.
Po pierwsze, radzieccy doradcy wraz z rodzinami opuścili Egipt i Syrię.
Po drugie, w Kairze i Damaszku wylądowały samoloty transportowe, najprawdopodobniej wyładowane sprzętem wojskowym.
Po trzecie, zdjęcia lotnicze ujawniły, że egipskie i syryjskie bataliony czołgów, piechoty i rakiet ziemia-powietrze przeszły na niespotykany dotychczas poziom gotowości bojowej.
Następne ostrzeżenie przyszło od generała Ariela Sharona z półwyspu Synaj.
Koncentracja sił egipskich wzdłuż kanału znacznie przekraczała stan sprzed 2 tygodni. Egipcjanie zgromadzili cały swój sprzęt do przeprawy wzdłuż kanału. Moim zdaniem wojna jest nieuchronna.
W piątek 5 października późnym wieczorem przyszedł kolejny meldunek. Następnego dnia o zachodzie słońca nastąpi atak syryjsko-egipski, przeczytano.
To właśnie to ostrzeżenie w kontekście dużej ilości innych ostrzeżeń ostatecznie skłoniło izraelski sztab do powołania rezerw.
W sobotę 6 października 1973 roku o 8:05 rano premier Golda Meir spotkała się z ministrem obrony i szefem sztabu.
Wspólnie zdecydowali o mobilizacji 4 dywizji pancernych i całego lotnictwa. Szef sztabu zaproponował również 3 naloty na cele w Egipcie.
W południe o 15 i o 17.
Pani premier przez pewien czas się wahała, ale wreszcie podjęła decyzję.
Nie zrobimy uderzenia wyprzedzającego. Izrael będzie wkrótce potrzebować amerykańskiej pomocy. Nie możemy być obwiniani o rozpoczęcie wojny, bo tej pomocy nie dostaniemy.
To była prawda. Kissinger nieraz powtarzał, jak rozpętacie wojnę, nie dostaniecie nawet jednego gwoździa.
Dlatego mimo, że strategiczny plan obrony Izraela zakładał uderzenie wyprzedzające, musieli czekać.
Byli jednak pewni wygranej. Po błyskawicznym zwycięstwie w wojnie 6-dniowej Izraelczycy uważali swoją armię za niepokonaną.
To przekonanie dobrze ilustruje pewien cytat często przytaczany w Tel Awiwie.
Do Damaszku mamy godzinę jazdy samochodem, do Kairu najwyżej 2.
Tak więc nikt w Tel Awiwie nie miał wątpliwości, kto wygra wojnę.
Kto broni Synaju?
Zapytała Golda Meir.
450 żołnierzy to niewiele.
Zauważyła pani premier.
Do zrobienia jednej 7-metrowej wyrwy w tym izraelskim wale piachu.
Tłumaczył generał Shazili.
Potrzebujemy 60 ludzi, jednego buldożera, 300 kg materiałów wybuchowych i około 5-6 godzin spokojnej pracy.
A było pewne, że artyleria izraelska nie będzie się spokojnie przyglądać egipskim robotom inżynieryjnym.
Potrzebowaliśmy co najmniej 70 takich wyrw. Do każdej musieliśmy poprowadzić most pontonowy i utwardzić nawierzchnię.
Tłumaczył dalej Shazili.
Jak tego mieliśmy dokonać pod ogniem nieprzyjaciela?
Dlatego generał Saad al-Shazili musiał poszukać innego sposobu.
I znalazł go.
Mossad być może rzeczywiście jest jednym z najlepszych wywiadów świata, ale to nie znaczy, że jest nieomylny.
I jemu zdarzały się potknięcia i porażki.
Dlatego wśród olbrzymiej ilości meldunków i raportów przysyłanych do Tel Awiwu nie było ani jednego na temat egipskiego planu ofensywy egipskiej na Synaj o kryptonimie Badr.
A przecież zarys tego planu był gotowy już we wrześniu 1971 roku.
Również nikt w Mossadzie nie wiedział, że Egipcjanie znaleźli sposób na pokonanie linii Bar-Lewa.
W końcu żaden meldunek odebrany w centrali nie wspominał o zakupie 300 pomp brytyjskich i 150 pomp z zachodnich Niemiec.
A to one miały odegrać w tej ofensywie decydującą rolę.
Operacja Badr rozpoczęła się o godzinie 14, 6 października 1973 roku. 4 godziny wcześniej niż spodziewali się tego Izraelczycy.
Pierwsze zaatakowały samoloty MiG i Su.
Niszczyły bazy lotnicze, baterie pocisków, ziemia-powietrze, ośrodki dowodzenia, stanowiska artyleryjskie i stacje radarowe.
5 minut po godzinie 2 zagrała artyleria.
Dokładnie przez 53 minuty pociski z 2000 dział tłukły forty linii Bar-Lewa i punkty koncentracji brygad pancernych.
Archiwa podpowiadają, że tylko w ciągu pierwszej minuty do celów izraelskich wystrzelono 10,5 tysiąca pocisków.
Potem rozpoczęła się przeprawa.
Najpierw na zachodni brzeg kanału przepłynęły 10-osobowe oddziały wyposażone w ręczną broń przeciwpancerną.
Zajęły pozycje w odległości 1 kilometra od kanału i zaczęły organizować zasadzki i stawiać pola minowe.
O 14:20 na pontonach i drewnianych łodziach przepłynęła pierwsza fala piechoty szturmowej, w tym saperzy i komandosi.
W sumie około 4000 żołnierzy.
Komandosi zaatakowali punkty dowodzenia i baterie artylerii. Piechota szturmowa rzuciła się na bunkry i forty, a saperzy cięli druty kolczaste i rozbrajali miny.
W kolejnym rzucie przypłynęły oddziały wyposażone w pompy, ale zanim przygotowali je do pracy, minęła godzina.
W tym czasie zdobyliśmy pierwszy fort linii Bar-Lewa, umocniliśmy się na izraelskim brzegu Jeziora Gorzkiego i zatrzymaliśmy kontratak czołgów nieprzyjaciela.
Podłączone do armatek wodnych pompy wybiły pierwszy wyłom w godzinę. W sumie zrobiono 81 wyłomów, usuwając 3 miliony metrów sześciennych piasku.
Do godziny 17:30 kanał przekroczyła 12 i ostatnia fala piechoty.
Na wszystkich 5 przyczółkach Egipcjanie mieli około 32 tysięcy żołnierzy.
O godzinie 18 egipskie jednostki pancerne i przeciwpancerne ruszyły na przeprawy.
Pół godziny później poszerzono przyczółki do 5 kilometrów.
O 22:30 i o 1:30 po północy położono wszystkie mosty, 8 ciężkich i 4 lekkie, i rozpoczęto transport żołnierzy na wschodni brzeg.
Izrael miał problem.
Po pierwsze, nie udało się podpalić ropy na kanale.
Dlaczego?
Ponieważ w nocy z 5 na 6 października oddział egipskich płetwonurków zablokował podwodne rury na izraelskim brzegu.
Kontrataki izraelskich czołgów zatrzymały ukryte w zasadzkach mobilne grupy z ręczną bronią przeciwpancerną.
A dowództwo obrony Synaju nie mogło zorientować się, jaki jest główny kierunek egipskiej ofensywy.
Dowództwo frontu południowego zaplanowało kontratak 162. Dywizji Pancernej generała Abrahama Adana.
Operację przeprowadzono następnego dnia, 8 października, nieporadnie, bez rozpoznania.
Czołgi generała Adana wpadły na dobrze umocnione pozycje egipskiej piechoty i artylerii.
Izraelczycy stracili 18 czołgów w ciągu kilku minut, a większość dowódców zginęła lub została ranna.
Podczas drugiego ataku Egipcjanie wpuścili czołgi nieprzyjaciela w pułapkę, a następnie otoczyli i zniszczyli w ciągu 13 minut.
Natomiast ofensywa Egiptu trwała nadal aż do samego wieczora.
Dopiero przed zmrokiem zostali zatrzymani przez izraelską 143.
Dywizję pancerną generała Ariela Sharona.
Ariel Sharon zaledwie 3 miesiące wcześniej przeszedł na emeryturę. Ściągnięto go jednak na początku wojny z powrotem i wysłano na dobrze mu znany Synaj.
Dostał zadanie zatrzymania Egipcjan.
Lecz następnego dnia na froncie egipskim zapanował zastój. Tylko od czasu do czasu, to tu, to tam odzywały się armaty lub broń maszynowa. A poza tym niewiele się działo, bo obie armie szykowały się do decydującej bitwy.
Mówił Sharon.
A tymczasem spróbowano poukładać front syryjski.
Począwszy od 8 października, Izraelczycy zaczęli wypychać Syryjczyków z powrotem w stronę przedwojennych linii zawieszenia broni ustalonych 6 lat wcześniej.
I po 4 dniach intensywnych bitew pancernych udało się wyrzucić Syryjczyków z całego obszaru wzgórz Golan.
11 października dywizje izraelskie ruszyły w kierunku Damaszku, a następnego dnia izraelscy spadochroniarze zniszczyli most na trójgranicznym obszarze Syrii, Iraku i Jordanii.
Tak zakończył się przepływ broni i żołnierzy do Syrii, głównie z Iraku. Lecz wojna tliła się nadal. Rozstrzygnięcie miało nastąpić na Synaju.
14 października dwie armie egipskie, druga i trzecia, rozpoczęły nową ofensywę.
Nie podobał mi się ten pomysł,
mówił generał Shazili.
Ponieważ nie mogłem zapewnić moim czołgom osłony lotnictwa, ale prezydent Sadat uparł się zdobyć dwie przełęcze o strategicznym znaczeniu. Mitla i Gidi.
Prowadzona na szerokim froncie ofensywa załamała się jeszcze tego samego dnia.
Jak przewidział generał Shazili, straty były wysokie. Sięgały około 250 czołgów i 200 pojazdów opancerzonych.
Lecz Egipcjanie popełnili jeszcze jeden błąd i spostrzegawczy Sharon go nie przegapił.
Otóż zwiad doniósł Sharonowi, że podczas ofensywy między obu armiami egipskimi pojawiła się luka.
Natychmiast wysłałem w tę lukę moje centuriony. Za moimi czołgami ruszyły jeszcze dwie dywizje pancerne. 162 generała Adana i 252.
W nocy 15 października 750 spadochroniarzy przekroczyło kanał na gumowych pontonach.
Kiedy dołączyły do nich czołgi przewożone na tratwach motorowych i kompanie piechoty, ten mały korpus zaatakował konwoje z zaopatrzeniem i stanowiska rakiet ziemia-powietrze.
Na tę dywersję Egipt zareagował dopiero 17 października nad ranem.
Ale zareagował nieskutecznie. Spadochroniarze i czołgi generała Sharona nadal panowały nad zachodnim brzegiem kanału.
To radzieckie zdjęcia satelitarne pokazały nam, jak wiele oddziałów udało się przeciwnikowi przeprowadzić przez kanał,
mówił generał Shazili.
Chciałem wycofać większość naszych dywizji ze wschodniego brzegu, aby bronić dróg do Kairu, ale Sadat odrzucił moje rady, a nawet zagroził mi sądem wojskowym.
18 października korpus pancerny Sharona rozpoczął ofensywę w 3 kierunkach jednocześnie. Na północ, na zachód, ale tu zostali szybko zatrzymani i na południe z zadaniem okrążenia 3 armii.
Przez następne 4 dni toczyły się zażarte walki, bo żadna strona nie zamierzała odpuścić.
A jednak, mimo że żołnierze Shaziliego walczyli twardo, to lepiej uzbrojeni i wyszkoleni spadochroniarze i czołgiści Sharona posuwali się do przodu.
Aż nadszedł poniedziałek 22 października 1973 roku i w tym dniu skończyła się cierpliwość dwóch wielkich mocarstw – Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.
To właśnie za przyczyną wspólnej radziecko-amerykańskiej inicjatywy Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 338, wzywającą Tel Awiw, Damaszek i Kair do zawieszenia broni.
Lecz przez pierwszą dobę zawieszenie broni było czysto teoretyczne. Była noc i jednostki obu armii, próbując się przegrupować, wpadały na siebie.
Dochodziło do starć na mniejszą i większą skalę.
W końcu o świcie 23 października generał Adan rozpoczął regularny atak, zepchnął Egipcjan z drogi do Suezu i otoczył trzecią armię.
24 października Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła nową rezolucję i po raz drugi wezwała wszystkie strony konfliktu do przestrzegania warunków zawieszania broni.
2 dni później zakończyły się walki na froncie egipskim.
4 lata później, we wrześniu 1978 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych, James Carter, zaprosił prezydenta Egiptu i premiera Izraela na rozmowy pokojowe do Camp David.
Egiptem nadal rządził Sadat, natomiast w wyniku protestów społecznych ze stanowiskiem premiera musiała pożegnać się Golda Meir.
Protesty przeciwko izraelskiemu rządowi rozpoczęły się 4 miesiące po zakończeniu wojny.
Przewodził im dowódca fortu Budapeszt, jedynego, który nie został zdobyty przez Egipcjan.
Żal wobec izraelskiego rządu, a w szczególności ministra obrony, był poważny.
Aby złagodzić sytuację, poproszono prezesa izraelskiego Sądu Najwyższego o poprowadzenie dochodzenia w sprawie wydarzeń poprzedzających wojnę i niepowodzeń, które miały miejsce w jej pierwszych dniach.
Ale komisja tylko podgrzała temperaturę protestów.
Owszem, usunięto kilku oficerów, w tym szefa sztabu, ale nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, kto jest winny niepowodzeń.
Natomiast opinia publiczna głośno domagała się ustąpienia premier Goldy Meir. I Golda Meir ustąpiła.
Do Camp David poleciał nowy premier Menachem Begin i dogadał się z Sadatem.
Izrael i Egipt podpisały w 1979 roku traktat pokojowy. Izrael zgodził się na wycofanie wojska i osadników z Synaju w zamian za normalne stosunki z Egiptem i trwały pokój.
Ostatni żołnierz izraelski opuścił Synaj 26 kwietnia 1982 roku.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.